Audio.
Wizualny.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek audiowizualnego. Audiowizualny to podcast między innymi o filmach, ale też w ogóle o kulturze audiowizualnej. Ja nazywam się Karol Szafraniec i serdecznie zapraszam. Przypominam, że podcast może istnieć dzięki temu, że jest tworzone w ramach stypendium Kultura w sieci, które zostało przyznane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Zakończyliśmy temat studia Ghibli. Poświęciłem temu 3 odcinki. A teraz wędrujemy w zupełnie inną stronę. Postanowiłem, że wyciągnę teraz troszkę z szuflady rzecz dla jednych może bardzo niszową, dla innych bardzo nietypową i kojarzącą się trochę z przeszłością. Czyli stwierdziłem, że najbliższe 2 odcinki poświęcę zjawisku, które nazywało się, czy nazywa się teatr telewizji i które w Polsce, zwłaszcza w okresie PRL-u, odniosło olbrzymią popularność i w dużym stopniu jakby wiąże się z tamtą epoką. Teatr telewizji to bardzo dziwna formuła. Formuła, która jednych zachwycała. Dzięki teatrowi telewizji widzowie mogli poznać światową literaturę, mogli też jakby co tydzień, nawet kilka razy w tygodniu obcować z najlepszymi aktorami, najlepszymi twórcami polskiego i teatru, i polskiego kina, i polskiej telewizji. Był to rodzaj pewnego okna na świat i z jednej strony popularność teatru telewizji związana była z przychylnością decydentów dla tej formuły, no ale też teatr telewizji w różnych aspektach przyjął się po prostu wśród widzów. No i było to coś takiego bardzo niezwykłego. Byli oczywiście też tacy, którzy byli wielkimi przeciwnikami teatru telewizji, którzy uważali, że to jest takie trochę nie wiadomo co, że to jest taka formuła hybrydowa. Ani to nie jest film, ani to nie jest teatr i tak naprawdę ciężko się to ogląda. Różne są też zdania dzisiaj na ten temat, natomiast wydaje się, że jest to cały czas taki temat nie do końca zbadany. Myślę, że temat, który, i też o tym będzie mowa w tych 2 odcinkach, który oczekuje trochę na nową interpretację, na nowe spojrzenie, na jakieś takie całościowe opisanie. I oczywiście na przestrzeni tych 2 odcinków nie damy rady omówić wszystkich najważniejszych aspektów teatru telewizji. Będziemy się jednak przede wszystkim skupiać na przeszłości, a przecież jest to formuła, która istnieje cały czas i w jakimś sensie wciąż się rozwija. No, mam nadzieję jednak, że będzie to pewien wstęp do dyskusji i też, że spełnią te 2 odcinki funkcję takich polecanek, jeśli chodzi o to, co oglądać, i przybliży to też taką część polskiej historii, kultury właśnie polskiej kultury audiowizualnej, która może dla niektórych jest troszeczkę zapomniana. Jeśli niektórzy się dziwią, dlaczego zaraz po studiu Ghibli, już na samym początku istnienia podcastu, wybrałem temat taki, wydawałoby się dość hermetyczny, no to stwierdziłem, że warto się nim zająć teraz, ponieważ akurat w ostatnich miesiącach Telewizja Polska postanowiła przypomnieć troszkę takie najważniejsze spektakle z historii teatru telewizji i wpuściła je do sieci. One cały czas są dostępne do obejrzenia i stwierdziłem, że trzeba po prostu wykorzystać tę okazję i dlatego o tym mówimy właśnie teraz. Nie wiem, jak długo wszystkie te spektakle będą jeszcze dostępne. One już miały zniknąć jakiś czas temu, ale dostępne są cały czas, no więc można sobie wybrać kilka najciekawszych, zresztą w tym będziemy tutaj też pomagać i może właśnie posłuchać takiego omówienia, co ułatwi troszkę ten odbiór i taką podróż w przeszłość. Nie będę o teatrze telewizji mówił sam, dlatego że znam eksperta i stwierdziłem, że zaproszę go do podcastu, także i w tym, i w najbliższym odcinku wypowiadać się będzie przede wszystkim gość. Audiowizualny, że tak powiem, nadaje z różnych miejsc w Polsce. Zazwyczaj nadaje albo z Warszawy, albo z mojego rodzinnego miasta, czyli z Nowego Sącza. A Nowy Sącz, czyli miasto na południu Polski, kryje rozmaite ciekawe rzeczy. Między innymi kryje też filmoznawców, którzy w tym mieście mieszkają. No i postanowiłem zaprosić kolegę Macieja Szarotę, który jest filmoznawcą i bibliotekarzem, ale też jest pasjonatem wielkim zjawiska, jakim jest teatr telewizji. Przez wiele lat Maciej Szarota interesuje się tym, zbiera materiały dotyczące teatru telewizji, próbuje to w jakiś sposób opracowywać, no i też jest człowiekiem, który naprawdę bardzo dużo na ten temat wie. Ja przynajmniej nie znam nikogo z moich takich bliskich znajomych, który wiedziałby na ten temat więcej. wobec czego stwierdziłem, że warto właśnie zaprosić Macieja i żeby to Maciej przede wszystkim opowiedział o najważniejszych aspektach z historii teatru telewizji. Także najbliższe dwa odcinki to troszkę historii, kilka takich najważniejszych przełomów, kilku najważniejszych twórców, którzy zdecydowanie się wyróżniali właśnie wykonując dzieła w tej formie, a na końcu będziemy też opowiadać o zróżnicowaniu teatru telewizji, o tym, jak różne wersje teatr telewizji miał w czasie PRL-u i skupimy się na kilku ważnych spektaklach, które są dostępne w sieci i które po prostu warto zobaczyć. Kilka takich polecanek. A więc przenosimy się teraz w troszkę inne miejsce. Będzie być może słychać różnego rodzaju dźwięki zakłócające naszą rozmowę, ale mam nadzieję, że nie będą one bardzo przeszkadzać. No i moim gościem będzie właśnie Maciej Szarota. Zapraszam. Naszym gościem dzisiaj będzie Maciej Szarota, filmoznawca, pasjonat tematu teatru telewizji. Dzień dobry, witam cię, Maćku.
Dzień dobry.
Zacznijmy od początku, to znaczy teatr telewizji, kto to właściwie wymyślił? Czy w ogóle można powiedzieć o tym, że ktoś konkretnie w konkretnym miejscu coś takiego wymyślił? Jak teatr telewizji trafił do Polski?
Teatr telewizji to nie jest nasz wynalazek, chociaż wielu, tak powiem, artystów, twórców, którzy z tym współpracowali, uważają, że to jest nasza specyfika. Nierozerwalnie teatr telewizji to, tak moglibyśmy powiedzieć, program artystyczny przygotowywany przez telewizję, a więc związane jest to z narodzinami telewizji, z jej początkami. Do nas telewizja przyszła z sporym opóźnieniem, to wiadomo, i czas wojny, doświadczenia okupacyjne, to, że pewne eksperymenty, które były już w latach 30. W Polsce, zostały przerwane przez zawieruchę wojenną, dlatego do nas ta telewizja dotarła z tak sporym opóźnieniem. Doświadczenia telewizyjne, telewizji amerykańskich, angielskich, to już lata 30., 40. My dopiero uczyliśmy się w latach 50. Przypomnę tylko skrótowo, że już w 37 roku próbowano, że tak powiem, stworzyć eksperymentalną telewizję, eksperymentalną stację telewizyjną przygotowaną przy Instytucie, Państwowym Instytucie Telekomunikacji. W 1938 roku były już próby nadawaniem programu eksperymentalnego na dachu budynku Prudentialu na Placu Wareckich, najwyższym wówczas budynku w Warszawie. Pracę wznowiono dopiero w 1947 roku, a też takim ważnym wydarzeniem był tutaj też wystawa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, która pokazała mieszkańcom, widzów Warszawy urządzenie telewizyjne, urządzenie, aparat telewizyjny, telewizor. Bardzo szybko te prace postępowały. Telewizja jako możliwość dotarcia do ludzi, mieszkańców, pewnie informacja, propaganda, ale też i programy artystyczne i programy rozrywkowe. Dlatego niejako narodził się teatr, który narodził się teatr telewizji jako coś, co zostało wzięte początkowo z Teatru Żywego Planu. No cóż, kto miał to tworzyć, kto miał tą telewizję budować, jak nie ludzie teatru. Filmowcy, jak wiemy, podchodzili do tego bardzo sceptycznie. Tutaj przypadek Andrzeja Munka, który mimo, że sam zrealizował w telewizji później wiele spektakli, choć już nieistniejących, to sam uważał, że jest to moda, też eksperyment, który nie przetrwa próby czasu. Wydaje mi się, że mówi się, że teatr brytyjski, amerykański raczej wiązał się ze środowiskami filmowymi, to przeszło jako z filmu. Tutaj w polskim wydaniu to środowisko teatralne decydowało na samym początku o tym, że jak ma wyglądać teatr telewizji. Tak więc pierwsi twórcy są ściśle związani z teatrami Żywego Planu. Pierwszy, najważniejszy twórca, który nadał, że tak powiem, ten rys osobny, taki powiedziałbym, specyfikę zbudował, to właśnie jest twórca wybitnie teatralny, czyli Adam Hanuszkiewicz. Między jeszcze warto wspomnieć oczywiście i panią Marynę Bronieską trochę wcześniej, pana Aleksandra Bardiniego, czy też właśnie twórców ściśle związanych z teatrem, więc pan Czesław Szpakowicz, pan Ludwig René, Konrad Swinarski, który już trafił do telewizji w 1954 roku. Też z Polskiego Radia przychodzili twórcy, którzy próbowali oswoić się z tą formą przekazu artystycznego. Z biegiem czasu grono twórców się poszerzało, nie byli to tylko twórcy związani z teatrem, przyszli absolwenci Łódzkiej Szkoły Filmowej, między innymi tutaj Jerzy Gruza, który chyba odcisnął bardzo, bardzo wyraźne piętno też jako indywidualne na teatrze telewizji, twórcy związani z dokumentem, twórcy stricte filmowi, którzy bardzo szybko próbowali swoich możliwości w telewizji. Cytując tu pana Andrzeja Wajdę, że właściwie było to uzupełnienie ich warsztatu. Z biegiem czasu też to jest kwestia pewnie i finansowa, że coś, co miało być filmem, powstał z tego teatr telewizji. Bardzo szybko teatr telewizji, bo właściwie już pod koniec lat 50., kiedy ogłoszono nagrody przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji, kiedy wyróżniono już spektakle od końca lat 50. spektakle jako wydarzenia artystyczne, nagradzano twórców, złote maski, które nagradzały artystów, aktorów, plebiscyty, które wyróżniały wartościowe programy artystyczne, spowodowały, że ta telewizji stał się odrębną dziedziną sztuki, odrębną wypowiedzią artystyczną, powiedzmy tak. Ta telewizji wydaje mi się, gdybyśmy go definiowali, Anglicy nas używają do określenia to, Brytyjczycy, przepraszam, używają dramat telewizyjny, to w takim wydaniu bardzo poważnym, ale że ta telewizji czerpie z bardzo różnych wypowiedzi artystycznych, niejako połykał i przeniesienia, później i transmisje, i coś, co byśmy nazwali, że to już jest, używa środków filmowych. Pierwsze właściwie niecałe 10 lat to programy nadawane na żywo, to programy, które są nierejestrowane. Obecność odbiorników w Polsce wówczas była mikroskopijna, kilkadziesiąt telewizorów, to właściwie głównie w Warszawie i tutaj w większych ośrodkach. W 1958 roku to jest już 30 tysięcy odbiorników, więc skala oddziaływania, myślę, była też przez wiele lat raczej jako oddziaływanie eksperymentu, a nie jako masowe działanie. Pierwsze przeniesienie teatralne jako widowisko, które jako propozycja artystyczna, którą można nazwać teatrem telewizji, bo w takim uproszczeniu, to fragmenty Lalki Bolesława Prusa w reżyserii Bronisława Dąbrowskiego. Jest to przeniesienie z Teatru Kameralnego w Warszawie. Jest, z tego co wiemy, są wspomnienia ludzi, którzy w tym uczestniczyli, były to tylko monologi, sceny z Izabelą Łęską, którą odtwarzała pani Nina Andrycz. Wspominała też, w jakich to warunkach było kręcone. Były to małe, ciasne studio, ogromne, wysokie temperatury. Właściwie wszystko to miało charakter bardzo, taki powiedziałbym, chałupniczy. Wtedy nie wiązano to jeszcze, że będzie to coś jako jakość artystyczna. Zaczęto od tych właśnie przeniesień, fragmentów sztuk, które można było w jednym małym studiu przedstawić. Jeszcze w 1952 roku był to tekst Król i aktor Romana Brandstettera z Teatru Kameralnego również w Warszawie z Aleksandrem Żabczyńskim w roli tytułowej, w roli króla Poniatowskiego. W 1953 prezentowano między innymi teksty i przeniesienia jak Powrót posła w reżyserii Zbigniewa Kopalko, Polacy nie gęsi w reżyserii Janusza Warneckiego, Ruchome piaski w reżyserii Józefa Słotwińskiego. Tak mniej więcej istniało, tak w takiej formie ten teatr funkcjonował przez pierwszy rok w takiej formie przeniesień, kolaży, krótkich fragmentów. Dopiero w 1953 roku, ale w listopadzie, 6 listopada, wówczas już doświadczalne studio telewizyjne, bo to ono niejako było odpowiedzialne za całą telewizję przy Instytucie Łączności, utworzone zostało wtedy, przygotowało własne widowisko zainscenizowane w studiu telewizyjnym. Pełnospektaklowa sztuka Okno w lesie Eugenia Rysa i Leonida Rachmanowa. Reżyserował to Józef Słotwiński. Rzecz o radzieckich partyzantach na tyłach wojsk hitlerowskich. Dotyczyło to zrzutów konspiracyjnych. Ubrane to było w gatunek sensacyjno-melodramatyczny, też z wyraźnym przesłaniem politycznym. W obsadzie występowali m.in. Stanisław Jaśkiewicz, Maria Garbowska, Jerzy Tkaczyk czy Czesław Raszkowski, Bolesław Płotnicki. Oczywiście wszystkie te spektakle wtedy, więcej do końca lat 50. były grane na żywo. Nie było możliwości tego rejestrowania. Nie było też możliwości, tak powiem, transmitowania wówczas tego z innych miejsc niż ze samego studia. Tak też ten teatr z tego czasu bardzo, właściwie mamy tylko po tym zdjęcia, wspomnienia ludzi, aktorów, twórców. Dawało to ogromne emocje dla twórców, realizatorów, aktorów i widzów, bo byli świadomi, że jest to grane na żywo. W tym momencie wszystkie tak zwane sypki, błędy były wychwytywane, nie można ich było powtórzyć, poprawić. Ten teatr przez wiele lat funkcjonował, oczywiście już w latach 60., choć był rejestrowany z ekranu w trakcie emisji przez system, który pojawił się pod koniec lat 50., czyli telerekording. Stosowano już bardzo wcześnie tak zwane dokrętki filmowe, materiały nagrane na taśmie 16 mm, gdzie przy spektaklu, który szedł na żywo, można było wkleić, a przynajmniej montować fragmenty, które zostały zupełnie na innym nośniku, że tak powiem, zarejestrowane.
I one były zarejestrowane wcześniej.
Wcześniej, tak. I taka możliwość już w 57 roku istniała. 56 rok jest, myślę, przełomowy, jeszcze 56 i 7, bo właśnie w tym roku Warszawski Ośrodek Telewizyjny, już wtedy niedoświadczalny, zakupił dla pierwszy wóz transmisyjny dla angielskiej firmy PAI, który to mógł, że tak powiem, też wzbogacić, myślę, środki realizacji, można było wyjść w plener. Wóz transmisyjny, który pozwalał też na transmisję ze spektakli, które odbywały się, powiedzmy, na salach teatralnych. Adam Hanuszkiewicz zrobił rzecz też, myślę, bardzo odważną. Mniej więcej rok później, używając wozu transmisyjnego, wyszedł w plener do Konstancina, aby na żywo, używając jeszcze wozu transmisyjnego, zaprezentować adaptację opowiadania Marka Chłaski Dwaj mężczyźni na drodze. I rzeczywiście też było to wydarzenie wówczas ogromne, bo to mniej więcej w tym samym czasie i widzowie to oglądali, i grali aktorzy. Jednocześnie nie było to ciasne studio. Istnieją materiały filmowe zrealizowane przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych, gdzie można zobaczyć wycinek, jak to wyglądało, gdzie te mikrofony były ustawione nad aktorami, którzy stali w plenerze. Też niestety nie było jeszcze wtedy możliwości tego rejestrowania. Ale mniej więcej rok później ten teatr na żywo został wzbogacony, czy też powiedzmy w 58, bądź też 59, są bardzo rozbieżne informacje o maszynerię, którą nazywano skrótowo telerekording, czyli, że tak powiem, aparatura służyła do zapisu programów na taśmie magnetycznej lub filmowej. Zapis odbywał się na zasadzie, iż za pomocą kamery filmowej, która była ustawiona naprzeciwko wysokiej klasy monitora, później obrabiano tą taśmę i synchronizowano dźwięk z obrazem, mm-hmm, i ponownie pokazywano to na zasadzie telekina, które istniało już wówczas. Na pewno warto pamiętać, że telerekording, który początkowo służył przede wszystkim do rejestracji, do archiwizacji. Jak przeglądamy stare ramówki telewizyjne z początku lat 60., można zobaczyć, że już coś jest, coś można zobaczyć powtórnie, dwa miesiące później, miesiąc później, już jest z telerekordingu. Tak też się stało właśnie ze spektaklami typu Sami ze Zbigniewem Cybulskim, kiedy to 2 miesiące od premiery w 1962 roku pokazano to samo, co już było zapisane, aktor nie musiał drugi raz występować na żywo. Co ciekawe, telerekording, który pojawił się, jak wspomniałem, w 1959 roku, bo z tego roku pochodzą najstarsze zachowane spektakle, pierwszy spektakl to widowisko montażowe Konrada Swinarskiego, no jest rejestracja, to jest marzec 59 rok, ale nie ma niestety prawdopodobnie tej taśmy. Sam telerekording później, jest ta aparatura dawała też możliwości takie, że można było też montować obraz, można było ciąć te fragmenty, nie szło to wszystko na jednym longu, na ciągu takim obrazowym. I mniej więcej od 1967 roku datuje się, kiedy odchodzono zupełnie od teatru na żywo. Od końca lat 60. pojawiają się magnetowidy, Ampex i jakby telerekording mniej więcej w 70. roku, 70-71 to są ostatnie chyba premiery, które były nagrane na tej aparaturze, ale to też jest związane z budową i przenosinami telewizji do gmachu na Woronicza, to mniej więcej koniec lat 60., kiedy telewizja przeniosła się do ogromnego swojego już miejsca, które jest, że tak powiem, do tego już specjalnie stworzone ze studiami i sama technika telerekordingu, no dzisiaj myślę, że nikt by już tego nie zastosował, ale dla historyków teatru, dla ludzi, którzy chcą mieć jakikolwiek do tego dostęp do tych spektakli, myślę, że nawet do spektakli, do aktorów, do twórców, bo pewnie niektórych twórców byśmy w ogóle nie widzieli, gdyby nie ten telerekording, po prostu też warto pamiętać, że telerekording to nie tylko teatr, telewizja, ale na przykład kabarety starszych panów, to wszystko programy rozrywkowe, programy muzyczne, telewizyjne, nagrywane mniej więcej od końca lat 50., właśnie nagrywane, rejestrowane. Dla porządku, właściwie tak, z najstarsze rzeczy, które są zachowane, to chronologia, to właściwie inscenizacja Dziadów w reżyserii Adama Hanuszkiewicza z 59 roku, taki kolaż z dramatu Wieszcza i Zawisza Czarny, również w reżyserii mistrza Adama, choć uważa się, że najstarszym spektaklem w całości jest Apollo z Belak, tegoż twórcy, mimo że premiera odbyła się w 58 roku, a rejestracja w 61. Dlaczego się tak przyjmuje? Dlatego, iż jakby zostało to zarejestrowane w 61 w identycznej obsadzie, choć w lepszych warunkach scenograficznych i studyjnych, coś, co miało premierę 3 lata wcześniej. Ale gdybyśmy się trzymali już tej takiej czysto chronologii, to nie jest spektakl z 58 roku, tylko z 61. W każdym razie przełom lat 50. 60. to są najstarsze rzeczy, które Telewizja Polska ma w swoim archiwum. Warto też trzeba pamiętać, że telerekording to nie jest nagrywania wszystkiego, co się pojawiało w danym roku w telewizji. Mhm. Tą aparaturę stosowano nawet w przypadku teatru telewizji wybiórczo. Mhm. Tutaj odwołuję się też do tekstu takiej pani Henryki Bogusławskiej z końca lat 70., kiedy próbowano teatr telewizji te stare spektakle powtarzać, najcenniejsze w takiej retrospektywie, też właściwie okazuje się, że w samym roku bodajże 60 to jest tylko 7 spektakli, 22 w 61, a przecież poniedziałków czy też premier było dużo więcej, a więc była też pewna selekcja i pewne rzeczy nie zostały zarejestrowane, inne zostały, chociaż w kontekście telerekordingu i tego, co jest, a co się zachowało, a nie zachowało, to jest wciąż chyba sprawa otwarta. Wielu twórców, osób, które pracują w telewizji, albo też historyków, którzy badają danego artystę, natrafiają na rzeczy, które uważane były za zaginione i odnajdują się w przepastnych archiwach telewizyjnych. Nie mnie to oceniać, jak to jest przechowywane, ale wciąż rzeczy, które wydawały się które bezpowrotnie utracone, znajdują się w telewizji. Telewizja to przypomina. Mhm. Oczywiście też trzeba wziąć pod uwagę, że telerekording jest też jako materiał, jako nośnik i zapis jest mocno nietrwały. Też on jakby podlega pewnej erozji, pewnym zniszczeniu, więc jakby jest wielka potrzeba pewnie, aby ocalić wszystko, co zostało zrealizowane na takich, zarejestrowane na takich nośnikach.
Czyli wiemy już, jak zmieniały się nośniki i jak potem poprzez zmianę nośników zmieniała się forma troszkę teatru telewizji. Powiedzmy o tych, którzy, bo mówiłeś o tym, że twórcy teatru telewizji wywodzili się z bardzo różnych środowisk. I czy możemy teraz troszkę powiedzieć o kilku najważniejszych postaciach, bez których teatr telewizji w Polsce wyglądałby jednak zupełnie inaczej i właśnie skąd oni pochodzili, z jakiego środowiska?
Tak jak wspomniałem, tu pewnie to będzie i było to słyszalne, powtarza się nazwisko Adama Hanuszkiewicza, który bez wątpienia uważany jest za najważniejszego twórcę teatru telewizji i niejako człowieka, który wyszedł z teatru i wszedł do telewizji, nauczył się tej telewizji i z tej telewizji odszedł, jak sam powiedział, nauczyłem się wszystkiego, nic więcej tu nie będę robił. To oczywiście było jakimś takim blefem, żartem. Powiedzmy tak, no Hanuszkiewicz nie tyle mechanicznie rejestrował swoje spektakle. On nadał rzeczywiście takie elementy indywidualne. Mówi się, że przełamał barierę psychologiczną ludzi teatru i spojrzał w wizję kamery. Też niejako otworzył drzwi i zaprosił innych twórców do telewizji. No, myślę, że kwestia jakieś obawy purystów teatralnych były i nie każdy chciał się, że tak powiem, w ten eksperyment bawić. Jak wiemy, Andrzej Munk nigdy nie zaakceptował do końca telewizji i uważał, że jest to jakaś jednak forma eksperymentalna.
Ale mimo wszystko Andrzej Munk pracował.
Pracował, zrealizował kilka spektakli, między innymi pierwszą wersję Pasażerki. Niestety do tej pory nie znalazły się taśmy z tego okresu, mimo że dwa z nich powstały w czasie, kiedy już był telerekording, to jest właśnie Pasażerka i Arlekinada Terence'a Rattigana. Tutaj odwołuję się do książki pani profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, która badała twórczość Andrzeja Munka i też jakby tą twórczość telewizyjną, ale tylko na podstawie recenzji. Są zapisy tylko też dokumentalne pracy Andrzeja Munka przy realizacji spektaklu, jak to wygląda od kuchni. Ale właściwie Adam Hanuszkiewicz, który sam kiedyś właściwie powiedział, że dużo nauczył się od ludzi filmu, to z kolei cytat z Janusza Majewskiego, który bardzo też wcześnie, bo już w 1961 roku trafił do telewizji, adaptując opowiadanie Stanisława Lema. Dziękował też Adam Hanuszkiewicz Januszowi Majewskiemu za to, że bardzo dużo się od niego nauczył, że od was filmowców dużo ci twórcy teatralni czerpali w sensie stosowania kamery, stosowania montażu. Dlatego też myślę, że to było takie czerpanie i twórców teatralnych i filmowych wzajemne. To, co się myślę uważa, że wobec Hanuszkiewicza najistotniejsze, że jakbyśmy tak chcieli zdefiniować, co jest jako, co on wprowadził, to na pewno świadomą kompozycję kadru, operowanie w swoich widowiskach kontrastem, symbolikę obrazu i to, co myślę, że jest ogromnym, myślę, wyróżnikiem teatru telewizji, a więc zbliżenia twarzy, zbliżenia twarzy aktora, które często nie są być może lepiej widoczne na ekranie kinowym, nie zawsze to współgra z całym obrazem, nie są wystarczająco stosowane, a teatr telewizji może, stosując właśnie tą technikę, wiele osiągnąć, też jak wiemy, możemy zobaczyć, czy co aktor, jego myśli, co chce przekazać. Adam Hanuszkiewicz był otwarty na eksperymenty. Człowiek, który bardzo mocno ingerował w teksty rzeczy, które adaptował, przenosił. Bardzo szeroki wachlarz repertuarowy, bo to jest i teksty dramaty antyczne, i literaturę klasyczną, i dramaty polskie, dramat romantyczny, ale adaptacje tekstów prozatorskich, adaptacje form w ogóle niedramatycznych, czyli reportaże, listy, opowiadania. Bardzo ważnym, myślę, elementem jest też tutaj jego jego osobne studio. Jak wiemy, Adam Hanuszkiewicz zarządzał artystycznie Teatrem Telewizji od końca lat 50. do 63. roku. Wtedy jakby miał swoje osobne okienko w telewizji Studio 63, które służyło do prezentacji dramaturgii współczesnej, do rzeczy zupełnie niedramatycznych, które adaptował na rzecz przenosił na telewizję. Ono przez całą dekadę lat 60. istniało, później przeszło w stronę bardziej adaptacji poezji, też myślę ważny element, umiejętność pokazania poezji w telewizji i nie jest to czysta rejestracja aktorów recytujących wiersze, tylko jak znaleźć ekwiwalenty obrazowe, jak co zastosować, żeby to było takie, powiedziałbym, mocno odrębne, osobne, jak osobne dzieło artystyczne. I tutaj odwołałem się już do konkretnych przykładów, które można zobaczyć, czyli Apollo z Belak, owo to najstarszy spektakl, jeżeli przyjmiemy, że premiera jest 58 rok. Coś, co jest stricte telewizyjne, czyli tutaj też jest ogromna praca i realizatora, pani Olgi Lipińskiej i wówczas bardzo młodej jeszcze asystentki realizatorki i scenografa Ksymeny Zanieckiej, która zastosowała bardzo ciekawą scenografię fotograficzną. Odejście od tej typowej teatralnej wielkiej scenografii, a więc skrótowość, umowność, pewien taki nawias, stosowanie tego montażu zbliżeń i takich półplanów. Znakomita kreacja Kaliny Jędrusik w roli bohaterki, w roli Agnieszki, Adam Hanuszkiewicz jako Apollo Belak i znakomity również aktor, który myślę nie byłby pewnie zapamiętany, ale przez to, że jest ta telewizja i są te rejestracje, możemy, czyli pan Jacek Woszczerowicz, który w okresie powojennym stał się jednym z najważniejszych, największych indywidualności aktorskich lat 60., 50., pamiętny Ryszard III, Józef K. z Procesu, człowiek, który w tejże sztuce również w całym tym znakomicie się odnalazł i to użycie takich właśnie przez Adama Hanuszkiewicza umiejętność środków telewizyjnych spowodowało, że tę rzecz ogląda się bardzo, bardzo dobrze, nie zestarzało się, to może ta treść, przekaz jest, to już jest inna kwestia, ale formalnie jest to rzecz, powiedziałbym, bardzo nowoczesna.
To już mamy Adama Hanuszkiewicza, troszkę o nim powiedzieliśmy, ale powiedzmy w takim razie o innych jeszcze twórcach, którzy zapisali się w teatrze telewizji, takie ważne nazwiska.
Na pewno drugim tym twórcą, który jest ściśle związany z teatrem telewizji, który też, tak jak podobnie jak Adam Hanuszkiewicz, zarządzał teatrem telewizji, w sensie był głównym reżyserem teatru telewizji, jakby nadzorował artystycznie, chociaż tutaj też pamiętajmy, że wybitni teatrolodzy, dziennikarze, publicyści decydowali, co jest prezentowane. Tutaj oddajmy hołd też panu profesorowi Stanisławowi Marczakowi Oborskiemu, który mniej więcej wybitny teatrolog, który decydował, co jest pokazywane i ten poziom teatru telewizji też zawdzięczamy właśnie nim, temu człowiekowi. Na pewno jest to Jerzy Antczak, który objął dyrekcję teatru telewizji, głównym reżyserem warszawskim w 1963 roku i przechodząc ośrodka łódzkiego do Warszawy, myślę na całe lata 60., całą dekadę lat 60., zrealizował kilkanaście wybitnych spektakli telewizyjnych, które odznaczają się znakomitą formą, znakomitym panowaniem nad warsztatem. Przypomnę, absolwent Wydziału Aktorskiego, ale przede wszystkim reżyser teatralny, aktor się nie realizował tak często, asystent Kazimierza Dejmka w Teatrze Nowym w Łodzi, tworzył bardzo ciekawą, ważną gałąź w latach, przełomu lat 50., 60., a więc teatr popularny w telewizji, to był przygotowany przez Ośrodek Łódzki. Niestety z tego okresu mamy tylko jeden spektakl zachowany, Jesienną Nudę, cudem zarejestrowaną, bo ośrodki telewizyjne nie były, poza Warszawą bardzo długo nie były rejestrowane spektakle. Realizował bardzo ciekawe rzeczy w Warszawie już w 61. Pamiętna inscenizacja Zegarka Jerzego Szaniawskiego, a w 63. przechodzi już na stałe do Warszawy. I to, co myślę warto zobaczyć i myślę jest dostępne, to adaptacja Szklanej Menażerii Tennessee Williamsa, spektakl, który znalazł się w złotej setce Teatru Telewizji, jedyny spektakl Antczaka, który znalazł się w tym rankingu. Dostępny jest on na kanale pana Jerzego Antczaka na YouTubie, jego prywatnym, więc myślę, że można to spokojnie oglądać jeszcze jakiś czas. Jeżeli Adama Hanuszkiewicza postrzega się jako ekspresjonistę w Teatrze Telewizji, używającego bardzo, bardzo wyrazistych środków, to Jerzy Antczak był, nie wiem czy słusznie, bo to takie dość uproszczone, jako realizm. Wyszedł z teatru realistycznego, nie lubił eksperymentować. Jak sam mówił, często za tym określeniem chowa się blef. Cenię warsztat, sprawdzalność, wyznaje staroświecką zasadę wierności autorowi. Dość ważna też jego taka hierarchia postawiona. Najpierw autor, aktor, reżyser. Tylko, że myślę, że wydaje się, że po czymś takim możemy Jerzego Antczaka postrzegać jako osobę bardzo, bardzo konserwatywną. Nic z tych rzeczy. Realizował jako twórca utwory z bardzo różnych, myślę, obszarów literackich. Początkowo rzeczywiście w Łodzi i na początku w Warszawie były to rzeczy związane z literaturą przełomu XIX i XX wieku. Balzak, Czechow, Niekrasow, Puszkin, Turgieniew, Ibsen, dramaty naturalistyczne, wielkie, wielkie adaptacja Ojca Goriot, Balzaka, pamiętna w 1962 roku. Tak, przechodząc do Warszawy, myślę, też mając też i środki i że tak jakby na jakąś takie możliwości, zdecydował się też sięgać po rzeczy, podobnie jak jego poprzednik, mocno niedramatyczny, nietypowo związane z teatrem żywego planu, z tekstami, które są tylko dla teatru pisane. Sam też powiedział, tworząc swoje jakby credo ideowe jako człowiek, który zarządza teatrem telewizji, albo przynajmniej kieruje tymi twórcami, decyduje, był zwolennikiem repertuaru uniwersalnego w teatrze telewizji. Był eklektyczny, jak sam mówił, chciał teatru masowego, ale w rozumieniu nie tym takim negatywnym, raczej teatru powszechnego. Trudny, ale komunikatywny. Umiał dostosować formę telewizyjną do charakteru tekstu. Zamiłowanie do realizmu, do weryzmu kontynuował, jak wspomniałem, w Warszawie. Sięgał po elementy związane z dokumentem, właśnie Dni Turbinów według Buchakowa, czy Epilog Norymberski, o którym myślę powiemy więcej. Realizował także też rzeczy związane, takie rozrachunkowe, Himmel Commando, ale i teksty klasyczne. Juliusz Słowacki tutaj, fantazy, inscenizacja, Kordian, też realizowany na półfilmowo, półtelewizyjnie. Część fragmentów jest nagranych w Pałacu Kultury, sceny z papieżem, czy też rzeczy takie jak dramaturgia amerykańska, bardzo, bardzo ją też myślę cenił, czy teksty pisane specjalnie dla niego, dla telewizji, że tak powiem. I właśnie tutaj jest postać pana Zdzisława Skowrońskiego, scenarzysty, dramaturga, który dla telewizji między innymi właśnie napisał pamiętny tekst Mistrz, który właśnie Jerzy Antczak zrealizował i w Teatrze Telewizji, później to przeniósł na taśmę filmową. Ważny dla Jerzego Antczaka był aktor. Miał ogromną intuicję, ogromnego, że tak powiem, szczęście, że do swoich realizacji znajdował znakomity zespół aktorski, to on decydował też o sukcesie jego spektakli. Miał swoich aktorów, swoich scenografów, pan Jerzy Masłowski, tutaj myślę, że warto pamiętać o tym nazwisku, swoich kompozytorów, pan Waldemar Kazanecki, który już w latach 60. stworzył dla pana Jerzego Antczaka ciekawą muzykę. I tutaj wracam do Szklanej Menażerii, bo ten spektakl warto obejrzeć. Jak napisać ową szklaną muzykę, jak opartą na kontrapunkcie, jak to w tym spektaklu zabrzmiało. Reżyserowi udało się zbudować nastrój, coś, co jest tak ciężko osiągalne. Tak, i zespół aktorski, pani Jadwiga Barańska, Barbara Ludwiżanka, Ignacy Gogolewski i Władysław Kowalski, który ten spektakl spaja. Epilog norymberski to jest, myślę, że też osobna jakość w twórczości telewizyjnej Antczaka, osobny rozdział, wzorcowy przykład teatru faktu, który osobną był gatunkiem w teatrze telewizji. Nie był to pierwszy teatr faktu w telewizji, to już początek lat 60., proces w Lierz. Jerzy Antczak zaproponował właśnie taką dość ciekawą formułę, jak pokazać spektakl oparty na dokumentach, na prawdziwych wydarzeniach, na autentycznych historiach. Ciekawie, frapująco. Przypomnijmy, epilog norymberski zarealizował Jerzy Antczak w 1969 roku. Premiera była w listopadzie 1969 roku. Scenariusz jest oparty na podstawie protokołów procesu norymberskiego. Osobą, która niejako jest w tym spektaklu łącznikiem między aktorami, a między fikcją a rzeczywistością, jest osoba, która z uczestnikiem była procesu norymberskiego, a więc pan redaktor Karol Małcużyński, który był korespondentem polskim w czasie procesu. Jest on obecny w trakcie tej inscenizacji. Co ciekawe, ta realizacja rozpoczyna się, że tak powiem, odzieraniem z pewnej, że jest to jednak teatr i inscenizacja, a więc pan Małcużyński zwraca się do narratora spektaklu, pana Andrzeja Łapickiego, po imieniu, jego prywatnym imieniem. Andrzej Łapicki gra narratora, gra też jednego z prokuratorów. Aktorzy prywatnie rozmawiają między sobą, ci, którzy grają oskarżonych, na ławie oskarżonych. Nie są specjalnie ucharakteryzowani. Myślę, że tam są tylko takie podstawowe rzeczy, że pan Pawlikowski jest troszeczkę bardzo podobny do Göringa i jest w kostiumie. Nie jest to ścisłe odwzorowanie rzeczywistości, a więc robienie z tego, że tak powiem, reportażu, filmu dokumentalnego. Reżyser, znaczy postać narratora, rozmawia z panem Małcużyńskim, jak ten proces wyglądał, czy jesteśmy dobrze ustawieni, gdzie była, powiedzmy, ława oskarżonych, gdzie był sędzia, gdzie była część dla prasy, dla obserwatorów. Później niejako przechodzimy do spektaklu, kurtyna w górę, pojawia się plansza, gramy ten teatr. Przy czym Jerzy Antczak stosuje właśnie te fragmenty takie rozbijające tą fikcję, to odgrywanie tych scen, bo więc te wtręty pana Małcużyńskiego, który też poprawia pewne rzeczy, dopowiada. Służy to też pewnemu obniżeniu emocji, kiedy już jest bardzo, powiedziałbym, wysoka temperatura. Wtedy właśnie ten komentarz suchy, bardzo powściągliwy pana Małcużyńskiego rozbija tą sytuację, też jakby też całą tą grozę tego tematu, bo nie oszukujmy się, to przecież to nie jest rzecz przyjemna, lekka, łatwa. I myślę, że tutaj Jerzy Antczak bardzo zgrabnie, bardzo, bardzo z pomysłem to zastosował. To myślę, że ten spektakl jest ważny ze względów konstrukcji scenariuszowej, że jak wiemy, Jerzy Antczak czytał te dwie czy trzy książki, o publikacje, sam zrobił scenariusz i zrobił z tego swoją własną jakość autorską i elementy, które myślę, że dzisiaj robią ogromne wrażenie też, czyli elementy dokumentalne, czyli te filmy, które są przedstawiane zbrodniarzom na sali sądowej, nie pozostawiają, myślę, widzów obojętnych. I co ciekawe, ten spektakl, który był rejestrowany wtedy na telerekordingu, mimo że trwa przeszło 2 godziny, nie zawsze to wychodzi. Tutaj ogląda się to z ogromnym napięciem, bardzo frapujące, mimo że spektakl nie jest wolny od pewnych przekłamań, jeśli chodzi o to, w jakim to czasie powstało. Ale jeśli chodzi o sprawy, to co mógł powiedzieć Jerzy Antczak w tym spektaklu, to co się dało w czasach PRL-u pokazać, tutaj jest dość ważny ten wątek, myślę, militaryzacji zbrojeń Niemiec, więc to też powstało w określonym czasie. Sukces spektaklu był ogromny, frekwencyjny, oglądalności i to wiemy też jako dla filmu, że zdecydował się rok później zarejestrować to na taśmie filmowej. Było to w kinach, zmienił tam troszkę obsadę, ale ten pierwowzór telewizyjny, który jest dostępny i na Ninatece, i na VOD, robi ogromne wrażenie. Myślę, że też jest to siła ogromna aktorów. Mieczysław Pawlikowski jako Göring, Henryk Borowski jako Ribbentrop, no i myślę też dość ciekawa kreacja. Janusz Zakrzeński w roli Hansa Franka, coś postaci, która doznała wtedy w czasie procesu nawrócenia i to jego kluczenie tutaj i to sposób gry też jest, robi to ogromne wrażenie. I to co myślę, że siła Antczaka, że umiał go wybrać najciekawsze rzeczy dotyczące Polski i światowych, zebrać to w logiczną całość, żeby to miało, że tak powiem, ręce i nogi i dramaturgicznie byłoby to spójne, a jednocześnie jak to zastosować tą umowność, pokazać widzom, że gramy tylko to, też żeby nie utożsamiać się. I znalazł na wiele lat, jak się mówią specjaliści, formułę wzorcową dla teatru faktu. I do dziś myślę, że ten spektakl przy całych swoich jakichś słabościach jest znakomicie zrobiony i bardzo dobrze się to ogląda. Nie starzeje się tak jak wiele innych rzeczy filmowych czy telewizyjnych.
Kogo jeszcze możemy wymienić jako ważnego twórcę, który miał kluczowy wpływ na formę, jaką jest teatr telewizji?
Myślę, że to jest właściwie niekończąca się lista nazwisk. Łatwiej było powiedzieć, kto nie współpracował z teatrem telewizji. To tak ciekawostka. Z teatrem telewizji nie współpracował Wojciech Jerzy Has, chociaż były próby w połowie lat 70. propozycja realizacji Cierpień młodego Wertera, Goethego, i miał to zrealizować Wojciech Jerzy Has. I Jerzy Kawalerowicz miał realizować, według zapewnień tu prasowych, Juliusza Cezara, Williama Szekspira. To było też wtedy, kiedy pan Jerzy Antczak, o którym wspomnieliśmy, był przez chwilę głównym szefem całego Teatru Telewizji i niejako skupiał wokół siebie twórców niezwiązanych ściśle z teatrem. Zwrócił się też do wielu reżyserów, którzy byli tylko pracowali w filmie. Wtedy on też jakby umożliwił pracę wielu twórcom związanym z filmem też. I co ciekawe, dopuszczał w realizacji widowiska telewizyjnego, że może ono być już właściwie widowiskiem parafilmowym, właściwie, że dawał bardzo dużą wolną rękę. To też warto odwołać się do wspomnień pana Grzegorza Królikiewicza, który dzięki właśnie panu Jerzemu Antczakowi wtedy mógł zrealizować swoją rzecz, myślę, awangardową, jeśli chodzi o teatr telewizji, zwłaszcza jak nawet dzisiaj, czyli inscenizacja Fausta Goethego, gdzie wszystkie możliwe środki telewizyjne wówczas zastosował. To są nagrania na MPEX-ie, na kamerą filmową, nieograniczona przestrzeń, zdjęcia dokumentalne, że tak powiem, eksperymenty, trikowe zdjęcia, stosowanie takich też przesunięć czasowych. Zostało to różnie odebrane, chociaż wywołało wtedy w Teatrze Poniedziałkowym w dobrej godzinie o 20 ogromne polemiki. I Faust jest dostępny, to też chwała, można się z bardzo, bardzo rzadko pokazywany spektakl, teraz jest dostępny, można się z tym skonfrontować. Pytanie, czy to się już nie zestarzało, czy to jest mocno, czy jest to czytelne. Jeśli chodzi o tych twórców, na pewno warto tutaj wymienić inscenizację, którzy na wiele lat związali się, że tak powiem, z telewizją. Twórcy teatralni to Ludwik René, Jan Bratkowski, Jerzy Krasowski, Zygmunt Hibner, który znakomite po prostu realizacje realizował na równi ze rzeczami, które tworzył w teatrze, czy to będzie w Teatrze Starym w Krakowie, czy w Teatrze Powszechnym. Erwin Akser, który też rzadziej, ale nie tylko były to przenoszenia dla potrzeb jego spektakli z Teatru Współczesnego, ale też inscenizacje zrobione dla potrzeb telewizji, między innymi Męczeństwo Piotra Oheja, Mrożka, bardzo ciekawa forma, jeśli chodzi o dramaturgię współczesną, dostępna również na Inatece cały czas. Aleksander Bardini, Jan Kulczyński, reżyserzy związani z radiem, pan Zbigniew Kopalko, aktorzy, którzy poprzez telewizję ośmielili się do prac reżyserskich i z dużym skutkiem. Pan Andrzej Łapicki, który realizował, myślę, że najciekawsze inscenizacje i bardzo pamiętane wszystkim twórczość Aleksandra Fredry, również dostępna na VOD, między innymi Zrzenność i Przekora. Pan Gustaw Holoubek, Jan Świderski. Warto zobaczyć, to też myślę wstrząsające robię to wrażenie, Marmiładow, adaptacja fragmentaryczna Zbrodni i Kary. Godzinny spektakl oparty tylko właściwie na pracy twarzy, na zbliżeniu Jana Świderskiego, on jako w roli ojca Soni. I przyznam szczerze, że to jest też siła telewizji. Na zbliżeniu, na bardzo, oczywiście charakteryzacji aktora, umiejętnym stosowaniu opracowania muzycznego można przez godzinę, że tak powiem, trzymać za gardło w napięciu widzów. Jest to też siła telewizji, to co chyba jest takie bardzo, bardzo dla niej istotne, żeby telewizja ma tą formę, którą być może w filmie nie byłoby to kinowym widoczne. Być może to, że to jest zbliżenie na aktora i to, że oglądamy to kameralnie w telewizji, teraz przy komputerze, czy na laptopie, czy w jakimś innym nośniku, oglądamy to sami zwykle w małym gronie i rzeczywiście jest to na pewno coś innego niż film, ale też coś innego niż teatr, bo jak wiemy, no w teatrze pewnych detali nie zobaczymy z racji tego, gdzie siedzimy, jak jest coś umiejscowione w scenografii. Na pewno też twórcy, którzy, o których warto też pamiętać, którzy są wielkim, to są wielkie nazwiska teatru, a którzy byli u samych początków teatru telewizji, to też na pewno Konrad Swinarski, który już w fazie eksperymentalnej telewizji zrealizował Karabiny Matki Karar Bertolda Brechta w 1954 roku. To było parę dni po premierze w Teatrze Nowej Warszawy. Już było to transmitowane. Jak wiemy, uczeń wielkiego twórcy teatru Bertolda Brechta, jego asystent wieloletni, w telewizji realizował twórczość niemieckiego dramaturga, transmitowano operę Za trzy grosze, chociaż to było właściwie, była pamiętna inscenizacja w Teatrze Współczesnym w Warszawie, ale przeniesiona później do telewizji. Niestety nie ma po tym śladu, ale z tych takich wczesnych jego prób na pewno jest... Są też programy rozrywkowe i takie, powiedziałbym, takie efemerydy teatralne. Wodewil Agnieszki Osieckiej Przesada, który też jest dostępny na VOD z roku 61. Coś w stylu właściwie kabaretu starszych panów, taka makabreska. I Konrad Swinarski, mając znakomite poczucie humoru, bawił się formą. Też program Warszawa da się lubić, montaż takich piosenek z lat stalinowskich, już nagrany w 60 roku, jest zarejestrowany. I też jakby, co można zrobić z takimi piosenkami, jak można zbudować z tego inscenizację. Konrad Swinarski też realizował programy baletowe, teksty klasyczne. No i dwa najważniejsze spektakle, czyli Przygoda pana Trapsa według Friedricha Dürrenmatta i Kartoteka Tadeusza Różewicza. Pierwszy zrealizowany w 65 roku, drugie w 67. To już są takie dwa skończone telewizyjne dzieła, dojrzałe dzieła Konrada Swinarskiego, który jak widać potrafił stworzyć nową jakość i myślę, że te spektakle będą na równi traktowane, są, powinny być wobec tego, co zrobił w Teatrze Żywego Planu, w Teatrze Starym w Krakowie, czy w Teatrze Współczesnym w Warszawie wcześniej. Przygoda pana Trapsa jest dostępna na serwisie teatralnym Ninateki. Adaptacja słuchowiska, najpierw później podania Kraksa, zrobiona, adaptacji dokonała telewizyjnej Barbara Witek-Swinarska. Rzecz, powiedziałbym, poważna, ale w przesłaniu, ale zbudowana, obudowana w formie, powiedziałbym, lżejszej. Czyli jak można mówić o pewnych sprawach takich fundamentalnych, o egzystencjalnych, tworząc rzecz z pogranicza sensacji, makabreski, groteski i właściwie historii kryminalnej. Bardzo dobrze widać tutaj też pracę przede wszystkim aktorów. Dość istotną rolę tutaj powszechnie uważa się, znakomitą kreację stworzył Jan Świderski w roli prokuratora. Jan Świderski miał taką zdolność do przekształcania się, wcielania się w rolę aktorów w postaci tak w sposób mocno bardzo sugestywny. Aleksander Bardini, Władysław Krasnowiecki i Saturnin Butkiewicz i Stanisław Zaczek w roli tytułowej pana Trapsa, który wówczas uchodził za aktora, który gra w repertuarze tragicznym, klasycznym, powściągliwy, oschły, taki lekko zmanierowany. Tutaj Konrad Swinarski dał mu szansę. Ja przyznam szczerze, dość też nie postrzegałem Stanisława Zaczyka jako aktora tak, z takimi możliwościami. Tutaj człowieka, który początkowo jest bardzo taki, powiedziałbym, mocno poukładany i na naszych oczach przekształca się w człowieka zastraszonego, przerażonego, słabego. Ta ekwilibrystyka i myślę tego aktora tutaj formalna, jak on potrafił to rozegrać, to jak myślę, że pan Konrad Swinarski poprowadził aktorów, jest tutaj, robi to ogromne wrażenie i do tego pani Zofia Małynicz, która jest w tle. Drugim spektaklem, który myślę warto, jeśli chodzi o Konrada Swinarskiego, polecić, to oczywiście Kartoteka. Ta inscenizacja zrealizowana w 67 roku, 7 lat po premierze scenicznej dramatu Różewicza, uchodzi w opinii krytyków i znawców twórczości Różewicza za pełną, najpełniejszą i właściwą wobec tej pierwszej, która powstała 7 lat wcześniej w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, w inscenizacji Wandy Laskowskiej. Jeśli chodzi o samą treść, to myślę, że tutaj każdy z nas ma na swoją kartotekę, bo jest to wciąż oczywiście lektura szkolna, ale ta inscenizacja telewizyjna, że tak powiem, jest postrzegana też przez nie tyle kreację, ale też zastosowanie środków ważnych, jak środków formalnych. Konrad Swinarski również tutaj bardzo umiejętnie, bardzo, bardzo wprawnie połączył środki czysto filmowe i środki telewizyjne, studyjne. Ogromny tutaj sukces i zdjęć pana Tadeusza Romana i realizacji pani Ireny Sobierajskiej. Myślę, że ten brud obrazu telerekordingu, który niestety jest tak, jaki jest, i brud, który filmuje kamera filmowa, bardzo ładnie tu się tu stopiły i jakby pokazały też to, co było w zamierzeniu dramatu Różewicza, że też jakby miejsce akcji, ten łóżko, to pokój jest, ma być ulicą, ma być takim miejscem przechodnim, gdzie tworzy się rzeczywistość, właściwie jest na granicy między jawą a snem, że te dwa światy, dwie rzeczywistości się przenikają, ten strumień świadomości, ta technika, którą stosuje Różewicz, jest tutaj, ma bardzo dobry, ciekawy obrazowy ekwiwalent i udało się Swinarskiemu w tej inscenizacji to zachować. Mówiło się, że ta inscenizacja też jakby jest zapisem stanu świadomości nie tyle bohatera, ale też czasu, kiedy powstała, kiedy właściwie był schyłek czasów gomułkowskich, czasu małej stabilizacji. Warto to pamiętać w kontekście następnej realizacji kartoteki w telewizji przygotowanej przez Krzysztofa Kieślowskiego, która uchodzi za jakby opis czasów gierkowskich, schyłkowych czasów gierkowskich, też opis mentalności, świadomości społecznej. Co ciekawe, jak wiemy, pan Tadeusz Różewicz modyfikował tekst kartoteki w stosunku do wersji Swinarskiego, wersji telewizyjnej Kieślowskiego. Mamy dołożone inne epizody, bohater jest dużo starszy, jest jakby bohater starzeje się razem z inscenizacjami. Natomiast w wersji, którą wspominam, w wersji Swinarskiego, w roli głównej Tadeusz Łomnicki, który gra w sposób mniej ekspresyjny, bardzo powściągliwie, bardzo wyważony, takim dzieckiem podszyty, mniej więcej z takim ironicznym uśmiechem na tą całą świat, który się wokół niego przewraca, świat czasów wojny, te reminiscencje z przeszłości, teatr, że tak powiem, postaci, które są jakby z innych planów czasowych. I Tadeusz Łomnicki tutaj też stworzył swoich, myślę, że utrzymał ten dramat Różewicza na swoich barkach. Też bardzo, bardzo to jest mocno w wydaniu Swinarskiego i Tadeusza Łomnickiego bardzo niepokojące. W jednej z recenzji pan Krzysztof Todor Teplic powiedział, że właściwie po tej wersji telewizyjnej jak kartoteka zyskała nową jakość, też myślę, że mocno, mocno stała się bardzo mocno taka czytelna i bardzo mocno dzisiaj jest, myślę, że zapisem też takich tego czasu, lat 60. Choć jak się przyjrzeć opiniom widzów, to już takie jest, myślę, jako taka ciekawostka, że jednak dramaty wówczas awangardowe nie były w pełni akceptowalne przez widzów. Spotkało się to też z dość różnymi opiniami, takimi dość krytycznymi, no ale cóż, no, musimy do pewnych rzeczy dojrzeć, tak jakby Różewicza przyjmujemy wtedy była to awangarda, teraz to już jest klasyka. Też dla znawców, dla koneserów było to ogromne przeżycie artystyczne, a dla widzów, którzy chcieli mieć teatr telewizji poniedziałkowy, to było dość trudne. Tutaj też jeszcze jedna dygresja, że teatr telewizji to teatr poniedziałkowy, czyli dzień, kiedy aktorzy nie muszą grać w teatrze, mają dzień wolny i mogli występować wtedy w telewizji. Tak więc przyzwyczajeni byli, że w teatrze poniedziałkowym są rzeczy bardziej konserwatywne, bardziej klasyczne, a ta kartoteka, przecież dzisiaj wydaje się to dość śmieszne, wtedy wywołała może nie tyle taki duży szok, ale nie spotkała się z takim przyjęciem, nie było to objawienie, no ale cóż, każda rzecz musi mieć swój czas i dzisiaj myślę, że po latach warto to obejrzeć przede wszystkim też dla aktorów i tam całego zespołu, bo to w epizodach mamy i pana Jeremia Stępowskiego, Ryszarda Jechanin, Henryka Borowskiego, Tadeusza Plucińskiego. Pojawia się też Konrad Swinarski przez chwilę, można go zobaczyć, niewymieniony w czołówce. Warto to zobaczyć w kanale wideo na życzenie TVP.
I w tym miejscu przerywam naszą opowieść. Dalszy ciąg, dalsze losy teatru, telewizji i najważniejsze dzieła, które są dostępne i warto je zobaczyć, o nich będzie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ta opowieść była ciekawa i że zachęcę troszkę do tego, żeby również za tydzień posłuchać, co dalej. Przypominam, że audiowizualnego można oczywiście śledzić na Facebooku, audio łamane przez wizualny oraz jesteśmy też na YouTubie, podcast audiowizualny, tak się nazywa kanał, a jednocześnie audiowizualny jest dostępny oczywiście na Spotify, na Deezerze, na Google Podcasts, na Apple Podcasts i wydaje mi się na też wielu, wielu innych platformach, na których podcastów się słucha. No i oczywiście zapraszam do subskrybowania, do śledzenia, do zostawiania lajków i do zostawiania komentarzy, które oczywiście będą zgodne z faktycznymi odczuciami. Zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia.